Ostatnie wykłady usłyszy nam brat Tadeusz Wiśniewski. Brat, proszę nas. Miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój wszystkim braterstwu. Brat Wiśniewski z Łodzi, pisząc do mnie, pozdrawia również całe zgromadzenie w Warszawie. Proszę braterstwa, i znów zeszliśmy się, ażeby ze Słowa Bożego czerpać dla siebie wzmocnienie, naukę, którą weźmiemy sobie z rozdziału 7 objawienia świętego Jana, gdzie czytamy: Potem widział czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem wielkim na onych czterech aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu, mówiąc: Nie szkódźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące, popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich, z pokolenia judowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia rubenowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia gadowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia aserowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia neftalimowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia manasesowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia symeonowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia lewiego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia isaszarowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia zabulonowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia józefowego 12 tysięcy popieczętowanych, z pokolenia benjaminowego 12 tysięcy popieczętowanych. A potem mówi: Potem bym widział, a oto lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Proszę braterstwa, rozdział ten ma w sobie, tak jak wszystkie rozdziały dla nas, naukę. I możemy zauważyć, że jak tu jest powiedziane, widział czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi. No, cztery węgły ziemi, moglibyśmy powiedzieć, że to jest raczej wyrażenie dawne, starodawne. Cztery węgły ziemi raczej by przedstawiały krańce, najdalsze krańce zamieszkałej ziemi. Aniołowie stojący na czterech węgłach ziemi. To nam przypomina również jedno z powiedzeń proroczych naszego Zbawiciela z 24 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, 31 wiersz, że Syn Człowieczy przyjdzie i zgromadzi wybranych od czterech węgłów ziemi i od krajów niebios. To znaczy, że zbiór tej pszenicy będzie rozciągał się tak daleko, jak dalece sięgnęła Ewangelia, powołując lud Boży ze wszystkich narodów, aby stali się oblubienicą. Nie wszystkie narody, ale ci, którzy mają być zebrani ze wszystkich narodów, aby stali się oblubienicą barankową, ponieważ ten radosny moment stania się oblubienicą będzie zamanifestowany przy samym końcu. A wybór ten dotyczył i rozszerzał się na wszystkie narody, a gdy Ewangelia miała uczynić koniec, czyli koniec tej pracy, wtedy miało przyjść również, że tak powiem, podsumowanie miało przyjść właśnie całej tej pracy przy końcu wieku. Pszenica miała być zgromadzona, a plewy spalone ogniem nieugaszone. To było plewy, były w żniwie wieku, wieku żydowskiego, natomiast konkol i pszenica są symbolami na koniec wieku Ewangelii. Cztery wiatry, żeby nie wiały. Cztery wiatry. My rozumiemy, że cztery wiatry to, jeżeli zawieją z czterech stron, to można zauważyć, co się wtedy dzieje. To będzie trąba powietrzna. Będzie straszny wir. I to raczej by wskazywało na ostateczny ucisk. Na ten ucisk, o którym nasz Zbawiciel powiedział, że będzie tak wielki ucisk, jakiego nie było i jakiego nigdy już po tym nie będzie. Dlatego też te cztery wiatry to będzie ten ostatni kataklizm, który przyrównany jest do potopu, przyrównany jest do zniszczenia Sodomy i Gomory w ogniu. Lecz tak jak Noe był zachowany przed tym czasem, jak Lot był zachowany, tak i ci będą zachowani, których czoła będą popieczętowane. Cztery wiatry mogą przedstawiać różne moce, które do czasu są wstrzymywane, a przyjdzie czas, że wiążące ich moce będą, że tak powiem, droga im do szkodzenia będzie otwarta i będą wtedy działać tak, na co są nastawione. Te duchowe moce, jeżeli chodzi o wiatry, to one w Piśmie Świętym mogą mieć znaczenie również istot duchowych, mocy duchowych. Istoty duchowe to są niewidoczne, a jednak silne, jak nasz Zbawiciel powiedział. Wiatr gdzie chce, to idzie. Tak są i ci, którzy są z Ducha Narodzeni. Dlatego też my rozumiemy, że ten świat nie jest uzależniony tylko tym, co widzimy, ale główne zło i korzeń zła leży w duchowych mocach, które są wysoko, przeciwko którym mamy bój, jak apostoł Piotr mówi, że mamy bój nie tylko przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko duchowym, ponurym mocom ciemności, dzierżawcom ciemności, które są wysoko. Nie miały szkodzić ani ziemi, ani morzu, ani żadnym drzewom. Ziemia przedstawia społeczeństwa, morze przedstawia zbuntowane masy. I dziś raczej morze to są o charakterze rewolucyjnym ustroje. Dziś możemy powiedzieć, że ta ziemia to też jest podzielona na takie dwa, że tak powiemy, obozy. Jeden obóz zachodni, można było powiedzieć, że to jest ziemia, a ten wschodni raczej, którego symbolem są jego pieśni, bój tobie jest nasz ostatni, czy będzie ostatni. W rewolucji ten system się rozpoczął i dąży do tego, że jak związek nasz bratni opanuje cały rodzaj, to wtedy dopiero będzie ten raj wymarzony. Przejście ze świata feudalnego do stanu komunizmu, gdzie wszyscy będą się miłować. Przez cztery stopnie: rewolucja, dyktatura proletariatu, socjalizm i komunizm. Dziwna jest rzecz. W objawieniu świętego Jana w 10 rozdziale też jest pokazany pewien anioł, wielce chwalebny, który postawił prawą nogę swoją na morzu, a lewą na ziemi. Co to by przedstawiało? Może się bracia, może zgorszą, co ja powiem. Ale proszę braterstwa, prawa strona to przedstawia stronę większej łaski, prawda? A lewa strona mniejszej łaski. Jednak te rewolucyjna część nieba jest po większej stronie łaski. Bo przecież nauczyliśmy się jako badacze Pisma Świętego, że Pan to sobie szykuje wojsko na przyszłą wojnę, na Armagedon. A kto to jest ta wielka armia pańska? A to ktoś powiedział, to święci pewno są. Nie, nie święci. Bóg sobie szykuje socjalistów, anarchistów, najrozmaitsze elementy, które mają jedno zadanie, zburzyć stary świat. I widzimy, jak im to radość sprawia, gdy starają się skruszyć stary porządek rzeczy, a w im pojęciu ustawić nowy. Lecz my wiemy, że ten nowy to postawi kto inny. Są tylko narzędzia do zdruzgotania starego porządku rzeczy. A te ziemia i morze, proszę braterstwa, to są również też uzależnione od tych duchowych mocy, które są wysoko. Przychodzi czas sądu również aniołów, którzy byli zachowani pod chmurą już od czasu potopu i zachowani na sąd wielki, jaki będzie teraz, też w podobieństwie dni przedpotopowych. I oni też swoją rolę muszą odegrać tak, jak tam odegrały. Dlatego też przejdźmy dalej. I widziałem innego anioła, występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. No ten anioł wzniosły, jaki tu jest pokazany, który ma pieczęć Boga żywego, to któż to może być? Tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który jest nazwany aniołem, głównym posłańcem, a nawet archaniołem, głównym posłańcem. Już o Malachiasza w ostatnim proroctwie, w 3 rozdziale, 1 wierszu jest powiedziane: oto ja posyłam anioła mego przed obliczem moim, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wy oczekujecie, anioł przymierza, którego żądacie. To jest właśnie ten anioł. To jest te słońce sprawiedliwości. On od wschodu słońca przychodzi. To jest ten wschód z wysokości, który nawiedził wtedy, gdy Jezus się urodził. Ale gdy przyjdzie czas, miał przyjść czas Jego wtórnej obecności, to miał się ukazać jako słońce sprawiedliwości z promieniami zdrowia i światła na swoich skrzydłach. Ten głos wielki i zawołał głosem wielkim na onych czterech aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu. Głos wielki. A to jest przed samym końcem tego świata, przed tym wielkim uciskiem. To lud Boży. Jako ten głos wielki w swojej głównej działalności wydali poselstwo. Poselstwo właśnie teraźniejszej prawdy. Ono się ciągnie już od wtórej obecności pańskiej aż do czasów dzisiejszych i treścią tego jest: nie szkódźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga żywego na czołach ich. Tak, sługi Boga żywego na czołach ich. Czoła to raczej jest intelektualne poznanie prawdy. To nie znaczy, że tylko samo pieczętowanie na czołach ma swoje znaczenie. Jest pieczęć na sercu przez Ducha Świętego. Ale niezależnie od tego jeszcze jest pieczęć na czole. I to jest znajomość prawdy na czasie, tuż przed tym wielkim uciskiem. W 9 rozdziale Ezechiela jest podany mąż z kamarzem pisarskim, który miał znaczyć czoła literą taf. Taf, hebrajska ostatnia litera. A popieczętowani mieli być z tych, którzy wzdychali nad różnymi złymi rzeczami, które były w narodzie żydowskim. Tak więc i ci w pozaobrazie, przy końcu tego wieku, którzy nie są zadowoleni ani ze świata, ani nie są zadowoleni z siebie, którzy wzdychają i modlą się, przyjdź królestwo Twoje, którzy poświęcili się Panu i mają Ducha Świętego w sercach, to takim na dokładkę Pan da jeszcze orientację końcową i prawdę, która dla nich będzie potrzebna. To ktoś powiedział, no wielka wiedza to niepotrzebna, wystarczy te podstawowe rzeczy. Jednakowoż pieczęć Boga żywego, pieczętowanie czoła jest koniecznie potrzebne, bo ono będzie pewną zbroją, pewną mocą, pewną świadomością, która w czasach trudnych, jakie mają przyjść, będzie ochroną i dopomoże do ostatecznego zwycięstwa. Ci, którzy tej pieczęci mieć nie będą mieli światła proroczego i będą tak jak te panny, które aczkolwiek mają lampy, ale im światła nie dają. Dlatego też wiemy, tu pisze, i usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące. Nie myślimy, aby tych popieczętowanych liczba była tylko przy samym końcu, tuż przed uciskiem, bo te 144 tysiące to się wybiera przez cały wiek Ewangelii. I każdy czas miał swoją prawdę na czasie, która pieczętowała czoła ludu Bożego. Ale szczególna pieczęć Boga żywego to jest ta siódma pieczęć, która przy końcu odegra ostateczne znaczenie, bo otwarcie siódmej pieczęci daje orientację w całokształcie planu Bożego, bo Słowo Boże im dalej tym jaśniej świeci aż do dnia doskonałego. Ciekawe jest dla tych, co się liczbami interesują. Wartość liczbowa słów pieczęć Boga żywego jest 2536. A ona się składa z dwóch wartości. Otworzył pieczęć siódmą i mądrzy zrozumieją. Wystarczające to jest? Otworzył pieczęć siódmą i ale mądrzy zrozumieją. Tak, to jest ta pieczęć siódma. Tu nie są śmiechy, proszę braterstwa. To jest pieczęć siódma, pieczęć Boga żywego. Proszę braterstwa, jeżeli tu jest powiedziane, że 144 tysiące, to niektórzy myślą, że to jest liczba symboliczna. Że wobec tylu chrześcijan, tylu dobrych dusz, jakie było czasów Zbawiciela w tych sektach, dziś nawet gdybyśmy poszli do jakiejś organizacji, wszędzie jakby nie było, są chrześcijanie, którzy starają się żyć według ich pojęcia jak najlepiej. Ktoś by powiedział, 144 tysiące to jest strasznie mało wobec tych milionów wszystkich chrześcijan. Jednakowoż, jeżeli zważymy na to, że ci, co mają otrzymać nagrodę, to jest chwała, cześć i nieśmiertelność, to Bóg taką długą selekcję prowadzi przez cały wiek Ewangelii, że jeden wypada na 5 dni, jedna osoba na 5 dni. Dlatego też widzimy, że to jest bardzo mało. I ci, którzy będą zwycięzcami, to ich serca będą doświadczone, a Pan ich tak lepiej jak rentgenem prześwietli. To nie jest tak jak u ludzi. U ludzi może człowiek wyglądać bardzo ładnie, ale z boskiego punktu widzenia on może być robaczywy w środku, jak owoc. I można z zewnątrz wyglądać bardzo głupio, a Pan prześwietli i widzi, że tam jest jednak dobry owoc. Bo co mdłego, co głupiego, co słabego, to wybrał Bóg, aby zawstydził tych wszystkich powierzchownie dobrych i bogobojnych. Dlatego też tu jest wykazana liczba 144 tysiące, czyli, że Bóg te 144 tysiące wybiera. To jest ograniczona liczba. Czyli jak ta liczba będzie wybrana, to Bóg jeszcze tego poselstwa wyboru nie będzie, że tak powiemy, kontynuował dalej i powołania. Jak wejdzie Noe do Arki, czyli całe 144 tysiące, to czy Bóg będzie jeszcze Arkę trzymał otwartą? A no może jeszcze ktoś, tak jak niektórzy myślą, że jeszcze 7 dni otwarte było, a może ktoś jeszcze wejdzie. Proszę braci, jak się powołanie skończy i ostatni wejdzie, to Bóg jeszcze będzie otwierał drzwi, żeby ktoś wszedł? A jakby się ktoś znalazł i by wszedł? I nie byłoby 144 tysiące, ale 144 tysiące i jeszcze parę. Nie, proszę braci. Jak Noe wszedł, to wszedł ten, który miał być zachowany, a reszta poszła na śmierć. Tak samo będzie i z Kościołem. Jak tylko Kościół wejdzie cały do nieba, to nie będzie żadnego powołania już wtedy. Od razu przyjdzie potop. Wiersz 9 mówi: potem widział to lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. No, tutaj to już Bóg nie ogranicza tych, którzy potem w tym wielkim ludzie. Tu już nie podana jest liczba. Ale tu jest podana tych wiernych zwycięzców, liczba jest podana. Dlatego też jest powiedziane, że z synów izraelskich. No to ktoś powiedział, to powinni być sami Żydzi. Tylko z Żydów te 144 tysiące, jak niektórzy mówią, a reszta to będzie z pogan. Nie, proszę braterstwa. Synów izraelskich to wcale nie oznacza, że to będzie tylko Żydów, bo fakt, że powołanie rozpoczęło się od Izraela i objęte były te 12 pokoleń synów izraelskich, ale wiemy, że Izrael jako taki stał się niewierny i z nich 144 tysiące tych wiernych nie dało się wybrać. Dlatego też powołanie przeszło na pogan. A ktoś powiedział, to pogani nie są synami izraelskimi. Owszem, są. Są. Bo wyraz Izrael znaczy lud błogosławiony, lud Boży, lud pański. Proszę braterstwa, jest powiedziane, że nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Że jest obrzeska, która jest na ciele, ale jest obrzeska, która jest na sercu. Dlatego też ci, którzy stali się niegodni z Izraela, to musieli ustąpić poganom, a my jesteśmy z tych pogan. I do nas się to może odnosić. I ktokolwiek będzie uczestniczył w tych 144 tysiącach w jakimkolwiek z tych pokoleń, to proszę braterstwa, będzie dla niego wielkim zaszczytem. On będzie włączony w pokolenia narodu żydowskiego, to znaczy tego ludu Bożego, tego prawdziwego, którego serca są obrzezane, aczkolwiek ciało nie podlegało obrzezce. Będziemy starali się, proszę braterstwa, spojrzeć w te imiona, ponieważ w tych samych imionach kryją się już pewne nauki dla nas, określające charakter tych 144 tysięcy. Te 144 tysiące jest bardzo pięknie pokazane nawet w tej wielkiej budowli Nowego Jeruzalemu, które na końcu w Piśmie Świętym jest pokazane, gdy Janowi pokazane było Nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga. A było to w formie sześcianu. Miasto w formie sześcianu, z którego każdy z krawędzi, a tych krawędzi sześcian ma 12, miał 12 tysięcy stajan. 12 tysięcy stajan razy 12 jest 144 tysiące stajan, a to przypomina również komplet kościoła. Tak samo po 12 tysięcy z każdego pokolenia razy 12 daje 144 tysiące. Jeśli spojrzymy na te imiona, nie sposób będzie tego wszystkiego, proszę braterstwa, ukazać, ponieważ one nastręczają wiele nauk. Pierwsze pokolenie jest Juda. Z pokolenia judowego 12 tysięcy popieczętowanych. Wyraz ten Juda znaczy sławny, chwalebny. I w tych imionach kryje się nauka. Jest ktoś sławny i chwalebny w tym kościele. Ewentualnie cały kościół jest sławny i chwalebny. co znaczy sławny i chwalebny. Sprawiedliwy, szlachetny, bezinteresowny, czyniący dobrze, jest chwalebny. Wiemy, że to są imiona synów Jakuba. Oni urodzili mu się, że tak powiem, z czterech niewiast. W dosyć szybkim, że tak powiemy, krótkim czasie. Dlatego, że Jakub miał dwie żony, prawda? Jedna z nich nie rodziła. Między nimi powstała rywalizacja i zazdrość. Jak jedna rodziła, druga nie mogła. Wzięła służebnicę i z tej służebnicy miała swoje dzieci. Bo takie było prawo, jakoby służebnica miała dziecko, to tak jakby było własnością pani. I tak Jakub z tymi czterema niewiastami miał 12 synów. Lecz oni w innej kolejności się rodzili. Juda był gdzieś czwarty. Jest to zanotowane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wtedy począwszy Lia porodziła syna i nazwała imię jego Ruben. Potem Symeon drugi. Trzeci jeszcze Lewi. Nadto poczęła i porodziła syna i rzekła: teraz już chwalić będę Pana. Przetoż nazwała imię jego Juda. Chwalić będę Pana, nazwała go Juda i stąd Juda znaczy chwalebny. Dlatego też te znaczenia tych imion, one mają swoje uzasadnienie w warunkach, jakie były w czasie rodzenia się z każdego synu. Dlatego też widzimy, że jeżeli chodzi o Judę, to pokolenie Judy było bardzo zaszczycone, ponieważ z pokolenia Judy poszedł kto? Nasz Pan poszedł. Dlatego też widzimy, jakie są szczegóły z życia Judy. Są i blaski, są i cienie. Wiemy, że gdy on był człowiekiem żonatym, potem mu umarła żona. A było takie prawo, że jak umrze mąż żonie, wówczas żona ma prawo do drugiego, do brata pójść, żeby wzbudził nasienie temu właśnie zmarłemu, który zostawił ją bez dzieci. I tak się stało właśnie w rodzinie Judy, że jego synowa Tamar została bez dzieci, a jej mąż umarł. Ona jakiś czas jeszcze czekała, aż dorośnie następny. Gdy dorósł następny, to proszę baterstwa, nie była jego żoną. Wtedy stało się tak, że ona udała przetecznicę, a ten, będąc bez żony, wszedł do niej i urodził się syn z niej. A więc jest to, że tak powiemy, rzecz na plus jego życia, czy na minus? Na minus raczej. Popełnił pewną rzecz, ale Pismo Święte to nawet o najlepszych mężach podaje rzeczy tak sprawiedliwie, jak było, ponieważ genealogie, księga Genezis, to znaczy genealogie, one są podane tak sprawiedliwie, żeby ludzkość wiedziała, jak to wszystko się rozwijało. Dlatego też wiemy, że ten Juda pomimo wszystko miał, proszę baterstwa, szlachetny charakter. Bo gdy chodziło o Józefa, a Józef został sprzedany przez swoich braci, a ten Juda był przecież bratem Józefa, to Juda zapewniał ojca, że on postara się wszystko jak najlepiej załatwić, żeby dał tego Beniamina, bo on musi stanąć przed Józefem z tym synem, którego sobie Józef życzył. I on zapewniał ojcu: dwóch synów moich zabij, a daj a ja to wszystko załatwię jak należy. Dlatego też przed Józefem, gdy Józef zatrzymał Beniamina, on tak się o Beniamina zastawiał, bo miał wzgląd na ojca, żeby tej trudności ojcu nie zrobić. Dlatego też wzruszył aż Józefa swoim wyznaniem, że Józef dał się poznać, bo w swoich słowach wykazał wielką miłość dla swojego brata, jak również dla starego już ojca. Juda również przedtem niż jego ojciec jeszcze wszedł do ziemi Gosen, bo Jakub idąc na spotkanie ze swoim synem Józefem wysłał naprzód Judę, bo Juda był najlepszym jego heroldem i najwidocznie najlepiej miłowanym w tym czasie spośród reszty braci. Wiemy, proszę braterstwa, że wyraz chwalebny to się odnosi w pierwszym rzędzie do wielce chwalebnego Boga. Godzieneś jest wziąć chwałę, cześć i moc, boś Ty wszystko stworzył, Pismo Święte mówi. I wszystkie rzeczy za wolą Twoją trwają i stworzone są. A Bóg powiedział również, że chwały swojej nie da innemu człowiekowi. Bóg o swoją chwałę, że tak powiem, był zazdrosny. Zazdrością zupełnie słuszną i niegrzeszną. Gdy Mojżesz i Aaron nie uczcili Boga przy skale, wówczas to się stało? Jeden i drugi nie wszedł do ziemi obiecanej. I my pamiętajmy, jeżeli w naszym życiu chwała Boga nie będzie naszym, że tak powiem, pierwszym impulsem w naszym życiu, a będziemy chcieli siebie wywyższyć, to Bogu się to nie będzie podobało. Przede wszystkim cześć dla Boga najwyższa powinna być w nas. Wiemy, jak w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale 21 do 23 jest podane, jak Herod, nadęty swoją wielką władzą i zdolnością przemawiania, tak przemawiał do Izraela, że ten krzyknęli głos Boży, a nie ludzki. I co się stało? Nie oddał chwały Bogu. Pisze, uderzył go anioł i zdech stoczony od robaków. Proszę braterstwa, nasz Zbawiciel najlepiej zademonstrował. On powiedział, ja swojej chwały nie szukam. Nie szukam swojej chwały. A miał prawo przyjmować chwałę? Chwały od ludzi nie przyjmuje. Jak wy możecie wierzyć jedni od drugich chwałę przyjmując? A jednak on był chwalebny. Bo Jan mówi, widzieliśmy chwałę jego jako jednorodzonego pełne łaski i prawdy. A w objawieniu, podsumowaniu ostatecznym to wszyscy zaśpiewają, godzien jest baranek zabity wziąć chwałę, cześć, błogosławieństwo. Nie tylko baranek, nie tylko Bóg w pierwszym rzędzie, ale i Kościół też ma być chwalebny. Apostoł Paweł mówi, że on pała tą zazdrością Bożą o nich, że chce ich wystawić jako pannę czystą jednemu mężowi Chrystusowi. A jest, proszę, aby był ten Kościół chwalebny, bez zmarszczki, bez zmazy, albo bez czegoś takiego, ale żeby był święty. Dlatego ten Kościół ma być święty już teraz, chwalebny. Ale, proszę braterstwa, jest jeszcze dla niego zachowana chwała przyszła. O Synu Człowieczym jest powiedziane, że on ma przyjść we wszystkiej chwale swojej. A co to jest za chwała, która ma zdobić Syna Człowieczego? Kościół. Chwałą mężową jest jego żona. On przyjdzie we wszystkiej chwale swojej, to znaczy, że z kompletnym Kościołem, i wtedy dopiero będzie rozdzielał ludzi na owce i kozły, ale nie wcześniej. Dopóki jest jeden członek jeszcze na ziemi, to nie ma rozdziału ludzi na owce i kozły. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że utrapienia, które przechodzimy, nie są godne tej chwały, która się ma w nas objawić. To będzie chwała ciała niebieskiego, astralnego, nieśmiertelnego, bo apostoł Paweł, dając wykład o zmartwychwstaniu, że są ciała ziemskie, są ciała niebieskie, lecz ciało ciała będzie się różnić chwałą, tak jak gwiazda od gwiazdy różni się w jasności. To jest chwała właściwa, teraźniejsza i przyszła. Lecz my powinniśmy unikać chwały tak zwanej próżnej chwały, samochwalstwa, które jest bałwochwalstwem. Drugie pokolenie to jest pokolenie Rubena. Ruben faktycznie to był pierworodny syn Lii. Począwszy Lia porodziła i nazwajmy jego Ruben, bo rzekła: zaiste wejrzał Pan na utrapienie moje, a tak teraz miłować mię będzie mąż mój. To był pierworodny syn tej właśnie żony, którą Jakub nie miłował. A którą on miłował? Rachelę. A ta była mniej miłowana. To nie znaczy, że on jej nie miłował, tylko ją miłował mniej. Zmiłowanie Boże albo oto syn. Dlatego też, tak jak w siódmym tomie bracia podawali, raczej wskazywałby na tych braci, którzy mają wielkie zdolności. 5 talentów, zdolności i środki, i to się faktycznie rzadko trafia. Niewielu jest takich. Szlachetność Rubena. No, widzimy, że Ruben odznaczył się pewną szlachetnością, ale są dobre strony i złe strony tak samo, bo Pismo Święte mówi o każdym równo. Jak dobrze, to dobrze, ale jak źle, to źle. Dlatego też dodatnie strony są tego rodzaju, że gdy Józefa mieli sprzedać, zdecydowali bracia, żeby sprzedać Józefa, to jeden Ruben bronił i chciał go koniecznie zachować. Dziwna rzecz, jeden spośród wszystkich. A miał prawo do zazdrości? Miał. Bo był pierworodnym i jemu należało się całe serce ojca. Tymczasem ojciec umiłował Józefa. Ruben mógł być zazdrosny jako pierworodny i niemiłowany najlepiej. Jednakowoż nie cieszy się ze zła, jakie przytrafiło się Józefowi, ale stara się, powie się sam, wykończy, po co mamy plamić ręce nad swoim bratem. Ale Pismo mówi, on myślał, żeby tam potem z tej studni go wyciągnąć i ukryć. Dlatego też, gdy zobaczył potem, jak go w tej studni nie ma, to rozdarł szaty i zaczął płakać: gdzie ja teraz pójdę szukać go? A oni go sprzedali już do Egiptu. Dlatego też potem również przypominał braciom, gdy już te rozmowy przed Józefem było, a Józef rozumiał, co oni mówią, a mówię: pamiętajcie, że dla nas to przyszło właśnie dlatego, żeśmy tego brata naszego tak bez miłosierdzia sprzedali. On nas prosił, a tu Józef stoi i słucha. I widzi, jak ten Ruben się za niego upomina. I mu się ckliwo zrobiło, musiał się odwrócić, wykręcić, bo widział, że sumienia ich są nieczyste względem niego. Dlatego też widzimy, że miał on również pewną wadę. Bo będąc dorosłym człowiekiem, spał z założnicą ojca swego, z Baalą. A więc w tym wypadku mógł się podobać ojcu? Nie. Ojciec, jak potem na łożu leżał i każdemu błogosławił, to słowa goryczy wypowiedział w stosunku do tego Rubena. Za to, co on uczynił, przynosząc mu wstyd. Dlatego też Pismo Święte mówi, że i my też, mając te obietnice, mamy się oczyszczać od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Nie znaczy, że chrześcijanowi nie przytrafi się cośkolwiek. Ale proszę braterstwa, mamy się oczyszczać, ponieważ obietnice te są w tym celu, żeby oczyścić nasze gliniane naczynia. Oto syn znaczy pierworodny. No wiemy, że tym pierworodnym faktycznie pierworodnym to jest Jezus Chrystus, pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. On jest pierworodny między wszystkimi braćmi. Ale i Kościół też jest pierworodny? Też. Błogosławiony i święty, który ma cześć pierwszym zmartwychwstaniu, to się odnosi do Kościoła pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. Oni mieli być tymi pierwiastkami Bogu. Tak jak wszelkie pierworodztwo należało w Izraelu do Boga i wszelkie pierworodne bezwady Bogu należało ofiarować, tak samo pierworodni, najlepsi i my również wszystko, co najlepsze w sercu mamy, powinniśmy ofiarować Bogu. Jeżeli w ten sposób naszej ofiary jako najlepszej nie będziemy traktować, to i sami pierworodnymi się nie staniemy. Bo wtedy, gdy będziemy Bogu oddawali co najlepsze, to nasze serca staną się właśnie nadające się do tego Kościoła pierworodnych. Pamiętajmy, że on otrzymał pierworodztwo. A te pierworodztwo nasuwa nam na myśl wielką łaskę, jaką Kościół ma. Pierworodztwo można stracić. Można posiadać, ale można je i sprzedać. Jakub i Ezaw są najlepszym przykładem tego, że jeden Ezaw miał pierworodztwo, ale je zignorował i sprzedał. Wielka boleść byłaby dla ojca, dlatego też udali się do pewnego rodzaju kłamstwa, żeby w końcu te należące się dla pierworodnego błogosławieństwo Jakub otrzymał. I otrzymał to. I Jakub jest pierworodnym, a Ezaw nie jest pierworodnym. Abraham miał różnych synów. Miał Izaaka, ale miał w tym czasie przed tym miał kogo? Ismaela. I jeden syn, i drugi syn. I w jego pokoleniu w dalej był również Jakub i Ezaw. Obydwaj potomkowie Abrahama. Ale proszę braterstwa, ani Ismael, ani Ezaw nie byli synami, którzy mieli te pierworodztwo. Prawo lepsze. Bo jest powiedziane wyraźnie, nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, prawda? Odnośnie Józefa, odnośnie Izaaka i Ismaela. A Jakub i Ezaw przykład podaje, że chociaż obydwaj byli potomkami Abrahama, ale Ezaw sprzedał, a Jakub zachował. Proszę braterstwa, to jest symbol na duchowe rzeczy, że Izrael stracił pierworodztwo na korzyść pogan, prawda? Ale proszę braterstwa, jest również i chrześcijaństwo, które udaje się za miską soczewicy, a jest również i prawdziwy Izrael, który gotów jest oddać najwyższą cenę za pierworodztwo. Apostoł Paweł mówi, nie bądźmy sprośni jako Ezaw, który sprzedał za miskę soczewicy swoje pierworodztwo. I my możemy sprzedać za ziemskie rzeczy, za ubieganie się o sprawy ziemskie. A nasz Zbawiciel powiedział, niech serca wasze nie będą obciążone obżarstwem i opilstwem, bo możecie sprzedać te pierworodztwo, prawda? Gdy przyjdzie czas, będziecie pominięci. Dlatego też, a co dało pierworodztwo, proszę braterstwa, tym cielesnym ludziom, jak Izaakowi i Jakubowi, co dało? A co nie dało synowi Hagary i Ezawowi? Nie dało tych ziemskich błogosławieństw. Pierworodztwo dla nich, jako dla ludzi, to było, że obietnica Abrahamowa należała do nich, czy nie tak? Ziemska. A jaka obietnica była? Schudź tą ziemię, bo tobie ją dam i nasieniu twemu na wieki. I jakiemu nasieniu? Temu nasieniu, które straciło obietnicę, czy temu nasieniu, które tą obietnicę miało? Co miało? A które to ziemskie nasienie posiada obietnicę Bożą? ci, którzy od Izaaka się rozrodzili w naród żydowski. A którzy się rozrodzili od Ismaela i Ezawa, to Arabi. To kto ma prawo do Palestyny? Izrael. Proszę baterstwa, ale niektórzy myślą, a to ci nie są dziećmi Abrahama? Tak, są dziećmi Abrahama. Tylko bez prawa. Ale to są nasze marginesowe rozważania. Trzecie imię, chyba nie zdążymy wszystkich, na pewno. Gad. Z pokolenia Gada znów 12 tysięcy popieczętowanych. Proszę baterstwa, narodził się w takich warunkach. 30 rozdział 1 Mojżeszowej od 9 do 11. Obaczywszy Lija, że przestała rodzić, wzięła też Zelfę, służebnicę swojej, i dała ją Jakubowi za żonę. I urodziła Zelfa, służebnica Lii, Jakubowi syna. Zatem Lija rzekła, przyszedł Chów, i nazwała imię jego Gad. Zastępy synów idą, Chów, czyli mam jeszcze jednego syna, Chów, dużo. Tam się niewiasty cieszyły, jak miały dużo synów. W ogóle taki był pęd w narodzie żydowskim, że jak niewiasta ma dużo synów i rodzina z dużo synów się składa i córek, to wtedy ojciec rodziny i matka czuli się jak drzewo winne, a te dzieci to jak te owoce. A człowiek samotny, czy też niewiasta bezpłodna, to była przeklęta. Ona wiecznie się martwiła, że to jako było przekleństwo od Pana. Dlatego też jak o te trzy niewiasty rodzą, a ta jedna umiłowana żona Jakuba nie rodziła, to jak ona się czuła? Ale w końcu na nią też Pan przy końcu wejrzał. A te się cieszyły, mówi, zastępy synów idą. Ale te warunki, w jakich oni się rodzili, to wskazują na charakterystykę Kościoła. To znaczy, że jak siódmy tom podaje, a tam pisali jednak bracia, którzy byli blisko brata Russella, myśli nieraz bardzo mądre, że to są bracia, którzy mają wielki wpływ na rodzinę, którą przywiedli do Boga. A więc jest to też ważny dział pracy i zainteresowania się Kościoła, szczególnie tych, którzy mają rodziny, ażeby mieli jak najlepszy wpływ na swoją rodzinę i mogli przyprowadzić ją do Boga. Pismo Święte mówi, uwierzył i dom jego cały uwierzył. To jest wielkie błogosławieństwo. Bo nieraz może być tak, że uwierzy jeden, a cały dom jest przeciwko niemu przeciwny. I trzeba wielkiego wpływu, wielkiego taktu, żeby domownicy przyjęli też prawdę jak jeden z domowników. Dlatego też nieraz się dzieje skutkiem szorstkości, niedelikatności tego, który ma prawdę, bo on nie ma wpływu właściwego, w jakiś kanciasty sposób reprezentuje tą prawdę, jest, że tak powiemy, ubliżający i tak dalej. Dlatego też wpływ na rodzinę jest ważnym elementem w naszym życiu. Ktoś powiedział tak, najlepsza nauka w kładzeniu mocnych fundamentów w duszę dziecka, które uzdalnia je do zwycięskiego przejścia przez życie, to nauka przykładu małżeńskiego. Przykład. Nie tylko sama nauka, ale przykład w domu. Pewna matka zawołała z gniewem na nieposłuszne dziecko. Znowu wyprawiasz harce. Wiesz, że dobry Bóg, który wszystko widzi, będzie się gniewał, gdy zobaczy, jak jesteś zły. Mały chłopczyk odpowiedział, matulu, czy to prawda, że Bóg wszystko widzi? Tak, wszystko widzi. To w takim razie jest bardzo źle, bo Bóg to widział, że wczoraj tatuś i mamusia byli tak niegrzeczni względem siebie. A więc taki malutki, już zauważył, że to było tej źle. Nie budował się z przykładu rodziców, a przykład ten jest potrzebny. W innym miejscu jest napisane tak. Ojciec i matka wychowują mniej słowem, więcej czynem. Wzorem własnego życia, dlatego muszą posiadać szlachetny charakter. Przeprowadziłem kiedyś ankietę wśród młodzieży na temat, kto ze znanych ci postaci jest twoim ideałem, który chciałbyś naśladować. Różne padały odpowiedzi i nazwiska. Były tam nazwiska artystów ze srebrnego ekranu, byli sportowcy, byli naukowcy i zdobywcy szczytów górskich. Mnie najbardziej chwyciły za serce wypowiedzi takie. Chciałbym być taki jak mój ojciec. Będę taką jak mama, którą kocham. Jak wspaniały trzeba mieć charakter, by dla krytycznie nastawionego podejrzliwego chłopca czy dziewczynki być ideałem godnym naśladowania. A więc, proszę braterstwa, to jest bardzo ważne. Zastępy synów idą. Wpływ na rodzinę. Następny syn Gad. Gad znaczy również widzący. Prorocy w Izraelu byli widzącymi, ponieważ oni widzieli coś więcej niż przeciętny człowiek. Dlatego też, jak się mówiło, pójdę do proroka, to mówili, pójdziemy do widzącego. Ale my wiemy, że Kościół to niekoniecznie musi być prorokiem takim, jak na początku wieku Ewangelii były dary prorokowania. Cały Kościół musi być widzący. On musi coś widzieć więcej niż przeciętny człowiek. Ale to jest wzrok jakiś inny, który człowiek duchowy posiada. Jest to wzrok duchowy, nowego stworzenia. Nasz Zbawiciel powiedział, błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo są ludzie, którzy mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. A to jest ta wiara silna w człowieku, która widzi to, co drugi nie widzi. Nasz Zbawiciel powiedział, kto widzi mnie, widzi Ojca. Ludzie inni widzieli tylko prostego cieśle. Widzieli takiego pokątnego kaznodzieje. Widzieli człowieka niesubordynowanego wobec starszych, wobec Sanhedrynu. Ale byli tacy, którzy w nim widzieli Syna Bożego. Widzieli Ojca. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Kto widział charakter postępowania Jezusa, widział w nim odbicie Ojca. Dlatego też Piotr powiedział, tyś jest Chrystus, on Syn Boga Żywego, a on błogosławionyś, Szymonie, bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec. To był wzrok, dobry wzrok. Ale my byliśmy też ślepi. Ślepi byliśmy tak jak ten ślepy Bartymeusz. Aż ujrzeliśmy Jezusa, on stanął na naszej drodze i poszliśmy za nim jak za światłem. My teraz dużo rzeczy widzimy. Widzimy rzeczy, ale jak Jan mówi, jako przez zwierciadło. Ale na on czas to ujrzymy twarzą w twarz. Tak. Teraz po części prorokujemy, ale na on czas twarzą w twarz ujrzymy tak, jak sami poznani jesteśmy przez Pana. Nie przez zwierciadło na nas patrzy, ale widzi nas taki, my będziemy go widzieć. Ale nasz wzrok, proszę braterstwa, nieraz podlega pewnym słabościom, ma również pewne zdolności. Są ludzie dalekowidze i są bliskowidze. I to jest natura wzroku. Bliskowidz to widzi tylko to, co blisko, a dalekowidz widzi rzeczy dalekie. Wzrok może być chory. I wiara nasza może być chora. A dlatego, że chora, to my rzeczy nie widzimy. Nie widzimy tego, co widzi drugi. Bo to wcale nie znaczy, że jeżeli jesteśmy braćmi, to wszyscy mają jednakowo widzieć. Jedni widzą lepiej, drudzy widzą gorzej. Prawd w Słowie Bożym jako gwiazd na błękicie. A im lepsze macie oczy, tym więcej ujrzycie. Ale nasz wzrok można leczyć tak, jak się leczy wzrok. A w objawieniu świętego Jana 3 rozdział jest podane: radzę ci, abyś kupił u mnie maści wzrok naprawiającej, abyś widział. A jaka to jest maść? Maść, proszę braterstwa, to jest prawdziwa nauka Słowa Bożego. A i Piotr też powiedział, jakie to rzeczy są maścią wzrok naprawiającą. A do wiary waszej dodajcie cnotę. Do cnoty umiejętność. Do umiejętności powściągliwość. Do powściągliwości za daleko. Cierpliwość. Do cierpliwości pobożność. Do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. A ja braci już tej tabliczki dodawania uczyłem, a bracia znów nie umią tabliczki dodawania. W jednym miejscu w zborze też braci powiedzieli: no bracia umią tabliczkę dodawania. Jak tam ten Piotr dodawał? O, dobrze wypowiedzieli. No proszę braterstwa, to jest tabliczka. Mówi: przy kim tych rzeczy nie masz, to ślepy jest i daleko nie widzi. Dlatego też, jeżeli będziemy posiadali te rzeczy należące do naszego charakteru, to i wzrok nasz będzie daleki. Jeżeli ktoś daleko nie widzi, to brak mu z tych elementarnych rzeczy, z tych owoców ducha. Aczkolwiek się nieraz mówi: o, tam wiedza to nie mało, to nieważna. Wiedza nieważna, ale wiedzę to Bóg da temu, który sobie tę tabliczkę dodawania sobie przyswoi. Inaczej to będzie ślepy. Dlatego też, proszę braterstwa, Izajasz prorok też mówi, że króla w piękności oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleko. Więc króla w piękności, my już teraz widzimy Jezusa, ale ujrzymy go twarzą w twarz, gdy spotkamy się z nim tak, jak Izaak spotkał się z Rebeką. I ujrzą i ziemię daleką, a ziemia daleka to jest Królestwo Boże. Tak. W zakonie to ci, którzy mieli chore oczy, nie mogli być kapłanami reprezentującymi publiczną służbę. Tacy byli z wadą. Mogli, proszę braterstwa, korzystać z przywilejów rodzin kapłańskich, ale nie mogli brać udziału w służbie przybytku. Tacy byli już z wadą. Proszę braterstwa, nie będę prowadził już dalej. Jest jeszcze Aser, Neftalim, Manases, Symeon, Lewi, Isaszar, Zabulon, Józef, Benjamin. Może będzie czas, to kiedyśkolwiek bym podsumował to. Czas się zbliża. Troszkę poświęcimy tylko czasu na podsumowanie tego, co jest o tym wielkim ludzie. Wiem, że niektórych z braci tu obecnych interesują te rzeczy, co to jest za wielki lud. Potem widział, oto lud wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, z pokolenia ludzi, z języków, którzy stali przed stolicą i przed obecnością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. I wołali głosem wielkim, mówiąc: zbawienie należy Bogu naszemu siedzącemu na stolicy i barankowi. A wszyscy aniołowie stali około stolicy i starców i czworga zwierząt i upadli przed stolicą na oblicze swoje i kłaniali się Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękowanie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi: ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co zacz są? Skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie, Ty wiesz. I rzekł mi: ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. Dlatego są przed stolicą i służą mu we dnie i w nocy w kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy jako namiotem, zasłoni ich. Nie będą więcej łaknąć i nie będą pragnąć i nie uderzy na nich słońca ani żadne gorąco, albowiem baranek, który jest pośrodku stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Ogólnym pojęciem jest, że ci, którzy przychodzą do prawdy, ponieważ on nie należy do ciała Chrystusowego. My jednakowoż obserwujemy ten tekst, widzimy, że to jest klasa duchowa. Dlaczego? Bo to jest powiedziane, ten anioł mu wytłumaczył. Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i umyli szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej. My wiemy, że ta klasa to już istnieje od samego początku wieku Ewangelii. I ona jest już, od samego początku jest już pokazana. W tych dwóch chlebach, które były ofiarowane dnia 50. Te dwa chleby ofiarowane to przedstawiają dwie klasy spośród tych właśnie wybranych ludzi. Pierwsza klasa to jest Kościół, a drugi wielkie grono. I te wielkie grono egzystowało przez cały czas wieku Ewangelii. Apostoł Paweł, mówiąc o takich członkach wielkiego grona, w 1 do Koryntów, w 5 rozdziale, to daje, jest tu zilustrowany przykład o pewnym bratu, który popełnił pewien grzech. Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwa, takie wszeteczeństwo, jakie i między pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego, czyli z macochą swoją żył. A wyście się nadeli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony spośrodku was ten, który ten uczynek popełnił. Czyli Koryntowie widocznie mieli takie pojęcie o moralności, że tak powiem, dosyć luźne, bo Korynt to było siedziba rozwiązłości, nawet dziś się nazywa przetecznicę córami Koryntu, to widocznie ogół braterstwa miał takie swobodne podejście do tych spraw seksualnych. I gdy taka sprawa zaistniała, to usprawiedliwiali taką rzecz w zborze. Przetoż ja, aczem odległy ciałem, ale przytomny duchem, jużem jako był przytomny osądził tego, który tak popełnił. Gdy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzacie z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddać szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zachowany na on dzień Pana Jezusa Chrystusa. Mówi, wyczyścisz wtedy stary kwas, to znaczy wyczyścisz zbór od wszeteczeństwa. Dziwna rzecz jest, mówi, oddać na zatracenie szatanowi, aby duch był zachowany, bo to jest istota, która się poświęciła Bogu, spłodzona z Ducha Świętego i tu walka jest o to, żeby te ciało nie zdławiło całkiem ducha. To trzeba go oddać, wyłączyć ze zboru, żeby on nauczył się subordynacji, żeby jego nowe stworzenie w tych warunkach odłączenia poznało, że uczyniło grzech. To jest ten kozioł Azazela, który był tutaj wspólnie z kozłem pańskim przedstawiony. Obydwaj byli jako ofiarnicy postawieni, lecz jeden z nich był kozioł pański, a drugi kozioł Azazela. Lecz jeden i drugi mógł być kozłem pańskim, bo tylko losy rzucone zadecydowały, kto jest kozłem pańskim, a kto kozłem Azazela. Dlatego też dla Boga nie ma względu na osoby. Kto do Niego przychodzi, to Go przyjmuje. Ale życie człowieka zadecyduje, kto będzie kozłem pańskim, a kto będzie należał do klasy kozła Azazela. I od samego początku ta klasa jest. I ona przechodzi doświadczenia i Kościół przechodzi swoje doświadczenia. Tylko, że kozioł pański był spalony tu, na tym ołtarzu wnętrzności, a krew jego była wniesiona tu, a ciało było spalone za obozem, a to była ofiara za grzech. Z nim uczyniono tak jak z pierwszą ofiarą, to jest cielcem. Natomiast kozioł Azazela, on był żywy, wypuszczony tam na pustynię i tam zrzucony ze skały, ewentualnie zostawiony, zagryziony przez dzikie zwierzęta, a grzechy Izraela były włożone na niego i on te grzechy zaniósł. I to przedstawia, to nie była już ofiara za grzech, ale była to klasa, która w czasie Dnia Pojednania musiała mieć ze sobą, musiałyby być nad nią wykonane pewne czynności. Klasa ta przechodzi doświadczenia, lecz zdawałoby się, że oni przechodzą ucisk wielki. Proszę braterstwa, i Kościół przechodzi swój wielki ucisk. Nie mniejszy jak klasa wielkiego grona, tylko zależy, jak ten ucisk się przyjmuje. Kościół przyjmuje to wszystko jako rzecz lekką i po bohatersku i oni są przezwycięzcami, natomiast ci, którzy nie są dobrze posłuszni, to oni te same rzeczy przechodzą, ale z wielkim ciężarem ducha i to jest dla nich wielki ucisk. To jest to samo, co niewiasta. Jeżeli niewiasta ma urodzić jakieś dziecko, a to dziecko nie będzie chlubne, nie będzie chlubą dla niej, bo tak pokątnie go sobie zdobyła, to ona rodzi, ale ona protestuje, ona nie chce tego dziecka. Tak samo jest i z klasą wielkiego grona. Bóg przyprowadzi ich do doświadczeń, które chociaż oni nie chcą, ale muszą przyjść. Oni przez ten wielki ucisk przychodzą z wielką niechęcią. Ale proszę braterstwa, przyjdzie czas, że oni zrozumieją sens swoich doświadczeń, ale gdy Kościół będzie zabrany te 144 tysiące, to dla nich jako dla klasy przyjdzie jeszcze ten wielki ucisk, ale to ten, co i dla świata ma przyjść, ten inny ucisk, Armagedon. I oni zostaną w tym Armagedonie, oczyszczą swoje szaty we krwi barankowej. To będą te głupie panny. Kościół do czasu mówi, świeci, poucza. Drudzy się śmieją, krytykują, a nawet spośród braci. Przyjdzie czas, że klamka zapadnie, drzwi się zamkną, a ci, którzy uważali się za mądrzejszych, poznają, że nie są mądrzy. Że nie mieli w czasie właściwym światła. Przyjdzie ucisk, zagrzmi Armagedon, wtedy oni poznają, już z nami koniec. My teraz, jeżeli nie oczyścimy się, nie zrehabilitujemy się wobec Boga, w tym Armagedonie nie wydamy świadectwa, to śmierć wtóra. Dlatego też wydadzą świadectwo. W objawieniu świętego Jana jest podane świadectwo tych ludzi, ale kiedy? Jak już wszetecznica będzie zabita. Wtedy oni dadzą świadectwo. Jest powiedziane tak. Potem słyszał głos wielkiego ludu w niebie mówiącego: Halleluja, zbawienie, chwała i cześć i moc Bogu naszemu, bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, iż osądził wszetecznicą wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństw swoim. I pomścił się kruk krwi sług swoich z ręki jej. I rzekli powtórę: Halleluja, a dym jej wstępuje na wieki wieków. I upadli 24 starcy i czworo zwierząt i pokonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, halleluja. Ale tu już jest po sądzie. Wtedy wyszedł głos stolicy mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, i mali, i wielcy. I słyszałem głos jako ludu wielkiego, wielkie grono, i jako głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów mówiących: Halleluja, ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. A więc to będzie stopniowe. Najpierw wielkie grono, ten lud wielki zawoła, że królestwo Pan objął, a w następnym obrazie, jak w teatrze, dopiero jak gromy cała ludzkość krzyknie, bo poznają przez działalność Armagedonu i działalność po Armagedonie, że Chrystus króluje. Dlatego też ten głos wielkiego grona tak powie: Weselmy i radujmy się, dajmy Mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka Jego nagotowała się i dano jej, aby się oblekła w bisiur świetny i czysty, albowiem bisiur są usprawiedliwienia święty. Proszę braterstwa, to będzie już po zabraniu Kościoła. Oni przejdą przez ten ucisk wielki i jakie stanowisko będą mieli w planie wieków, w działalności? Dlatego są przed stolicą i służą Mu we dnie i w nocy w kościele Jego. Proszę braterstwa, czy tu w kościele to kto służył? Służyli kapłani i służyli lewici. Tylko kapłani to mieli tą zaszczytną służbę, że byli ofiarnikami, oni ofiarowali rzeczy, mogli tu wchodzić. Podczas gdy lewici, oni tylko zawinięte rzeczy poustawiali, ale ich służba była to, o tu lewita stoi, tu za tym. Proszę braterstwa, tu jeszcze mogli lewici wchodzić, mogli się tu umywać, mogli na to patrzeć, ale tylko dotąd była ich droga, a tutaj już nie wolno było wejść. To przedstawia, że to są ludzie wierzący, mający pewne posługi około tych rzeczy, ale nie są poświęceni. Proszę braterstwa, umysł ich jest, proszę braterstwa, ziemski. Jednakowoż wielkie grono jako takie będzie klasą duchową, bo jeżeli chodzi o lewitów, to oni wszyscy nie mieli działu w ziemi. Ich działem był Pan. Dlatego też w ostatecznym obrazie to wielkie grono Gdy Kościół będzie zabrany, ono będzie, że tak powiemy, odrzucone. Ponieważ teraz to każdy sobie może wierzyć, że jest jeszcze w tym Kościele. Ale gdy Kościół będzie zabrany, to oni będą czuli, że już są, proszę paterstwa, usunięci od tych pierwszych zaszczytów. Każdy o sobie będzie wiedział, że on już do Kościoła nie należy. Wobec tego zachowanie tej łaski Bożej i tego ducha, duchowej natury swojej będzie mogło jeszcze tylko być uratowane przez oczyszczenie się w tym ucisku wielkim. Oni będą służyć w Kościele. Proszę paterstwa, jeżeli będą służyć w Kościele, to znaczy, że oni będą klasą duchową. U Ezechiela w 44 rozdziale jest powiedziane, że to będą lewici. Będą służyli w przybytku. Ale proszę paterstwa, do spraw duchowych, wyższych, to już dostępu nie będą mieli. 44, 10 wiersz. Także i lewitowie, którzy się oddalili ode mnie, gdy błądził Izrael, którzy się pobłądzili ode mnie za plugawymi bałwanami swymi, ci poniosą nieprawość swoją. Bo będą w świątnicy mojej za sług, w powinnościach przy bramach domu, a za sług przy domu oni będą bić ofiary na całopalenie i ofiary za lud, i oni stać będą przed obliczem ich, aby mi służyli. Dlatego, że im służyli przed plugawymi bałwanami ich, a byli domowi izraelskim przyczyną upadków nieprawości, przetożem podniósł rękę moją dla nich, mówi panujący Pan, że poniosą nieprawość swoją. A nie przystąpią do mnie, aby mi sprawowali urząd kapłański, ani przystąpią do jakichś świętych rzeczy moich, albo do najświętszych, ale poniosą pohańbienie swojej obrzydliwości swoje, które czynili. Przetoż ich postanowię za stróżów obrzędów, domu na każdą posługę jego i na wszystko, co w nim będzie sprawowane. Lecz kapłani z lewitów, synowie Sadokowi, którzy trzymali straż nad świątnicą moją, gdy się obłądzili synowie izraelskie ode mnie, ci przystąpią do mnie, aby mi służyli, staną przed twarzą moją, aby mi ofiarowali tłustość i krew, mówi panujący Pan. Ci wchodzić będą do świątnicy mojej, ci też przystąpią do stołu mego, aby mi służyli i straż moją trzymali. Dlatego też, jeżeli to jest klasa duchowa, a nie pójdzie na wtórą śmierć, a nie może być w klasie pierwszej w nieśmiertelności i chwale, to otrzyma chwałę istot duchowych, którzy będą mieli swoją posługę w wieku tysiąclecia, wielkiej restytucji. Tam i ich usługa będzie potrzebna. Będą kapłani, będą na tronie, a oni będą koło tronu. Nie będą nad stolicy, tak jak Kościół, ale będą przed stolicą. Ale to nie będzie restytucja, bo dla tych, którzy się wieku Ewangelii poświęcili, to restytucji nie ma. Albo śmierć wtóra, albo wielkie grono. A pierwsza nagroda to jest dla Kościoła. Dlatego też rozumiemy, że gdy Kościół będzie skompletowany, przypieczętowany, to przyjdzie czas na oczyszczenie tego wielkiego ludu. Bóg uczyni dla nich, że tak powiem, warunki, w których nie będą już płakać. Otrze im wszelką łzę. Doprowadzi ich do żywych źródeł wód. Doprowadzi, oni nie będą źródłem wód. Bo tym źródłem wód to będzie jest kto? Jezus. I powiedział, którzy będą pić z tego źródła, które On daje, to w nich stanie się to źródłem wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Jak się 144 tysiące tych źródeł złączy, to będzie wielka rzeka życia, która napełni zdrowiem i życiem cały rodzaj ludzki. Ale oni dopiero z tego życia, te wielkie grono, mogą skorzystać na równi ze wszystkimi innymi. Dlatego też na tej zasadzie rozumiemy, że to jest klasa duchowa. Cóż by było z tym wszetecznikiem, który uczynił taką rzecz, że trzeba było go wyłączyć, ażeby duch był zachowany? To jasne, że on już pierwszej nagrody nie mógł otrzymać. Mógł mieć zachowanego ducha, i jak list następny mówi, że mówi, przebaczcie takiemu, jeżeli zgromienie się stało już od wszystkich, to żeby takiego zbytni smutek nie pożar, to jak wy przebaczacie, ja też przebaczam razem. Czyli nawet taki grzech mógł być przebaczony. Ale z tego rodzaju grzeszników już tych prawdziwych zwycięzców to nie ma. Dlatego też niektórzy bracia mówią, już ja nie chciałbym być w tym malutkim statku. Niechby tam już te wielkie grono, to też wielki zaszczyt. Proszę braci, czy my możemy tak mówić? Czy nam wolno tak mówić i to jest moralnie przed Bogiem mówić? Ja bym by chciał być już w tym wielkim gronie, to też i tak dobre. Nie. Wielkie grono to grzesznicy. Wielkie grono to przetecznicy. Wielkie grono to są ci, co się boją śmierci. Przecież cała masa jest obrazów na wielkie grono. No to nie chciałbym być, to znaczy, niech już będę przetecznikiem, takim, owakim, dziesiątym. Nie, proszę braci. Nasz Zbawiciel powiedział, bądźcie doskonali jako Ojciec, który jest w niebiesie doskonały jest. I nasza zachęta każdego mówcy z tej strony to nie mówi, bądź taki mniej doskonały, nie tak jak wielkie grono. Nie. Bądźmy tak doskonali jak Bóg, jak Jezus, jak te 144 tysiące. Abyśmy się mogli tak zachęcając znaleźć tam i otrzymać miejsce w tym chwalebnym, malutkim statku opieczętowanym tego braterstwa i sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Dziękuję. Drogiego nam brata Molo, czy braterstwo by sobie życzyli, żeby nam usłużył wykładem? Prosimy. Brat Molo, proszę.